Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, został nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Przez ostatnie 10 lat był wiceprzewodniczącym episkopatu. Teraz zastąpi metropolitę przemyskiego księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który na czele Konferencji Episkopatu Polski stał przez dwie kolejne pięcioletnie kadencje. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwyciężył wczoraj w drugiej turze głosowania biskupów zgromadzonych na 364. zebraniu plenarnym w Warszawie. W rozmowie z dziennikarzami nowy przewodniczący KEP-u wskazał na swoje priorytety.
Sprawa młodzieży, na pewno też sprawa rodziny, na pewno również sprawa powołań, no i także kwestia samych ubogich, która została tak mocno wyakcentowana przez Ojca Świętego Franciszka. Myślę, że to są takie sprawy, od których zależy przyszłość Kościoła w Polsce.
Nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował też za ostatnie 10 lat swemu poprzednikowi. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw duszpasterstwa, członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej i Konferencji Episkopatu Polski. Jest także przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku. Arcybiskup Gądecki ma 65 lat, jest doktorem teologii biblijnej. Święcenie kapłańskie przyjął 9 czerwca 1973 roku w Gnieźnie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. W latach 1992-2002 był biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. W 2002 roku został arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jego dewizą biskupią są słowa czynem i prawdą. Arcybiskup Gądecki od lat zaangażowany jest w dialog chrześcijańsko-żydowski. W latach 1995-2008 był konsultorem papieskiej komisji do spraw religijnych relacji z Żydami. Jest też jednym z prekursorów wprowadzenia Dnia Judaizmu w Polsce. Oprócz wyboru nowego przewodniczącego w programie zebrania episkopatu jest także debata nad priorytetami Kościoła w Polsce, zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Po zakończeniu zebrania plenarnego biskupi podziękują za pierwszy rok pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. W tej intencji będą sprawować Eucharystię w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. W czwartek mija pierwsza rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na stolicę Piotrową. Świat potępia próby przyłączenia Krymu do Rosji, ostrzega, że zaplanowane na niedzielę referendum w tej sprawie będzie nielegalne. Przywódcy państw należących do grupy G7 zaapelowali do Rosji, aby wstrzymała wszelkie działania w sprawie zmiany statusu Krymu, w tym w sprawie referendum. Zagrożono dalszymi krokami, jeśli Moskwa dokona aneksji tego należącego do Ukrainy półwyspu. Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk rozmawiał w środę w Waszyngtonie z prezydentem Barackiem Obamą o zajęciu Krymu przez wojska rosyjskie. Wcześniej rosyjską interwencję na Krymie potępił Kongres Stanów Zjednoczonych. Izba Reprezentantów przeważającą większością głosów przyjęła uchwałę w tej sprawie, krytykując naruszenie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Próbę przyłączenia Krymu do Rosji skrytykował w środę również Parlament Europejski. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Unijni politycy podtrzymują stanowisko prezydentów i premierów Unii Europejskiej co do zawieszenia bilateralnych rozmów z Rosją w kwestiach wizowych, nie wykluczają możliwości odwołania szczytu Unia Europejska-Rosja. Priorytetem dla unijnych polityków jest podpisanie politycznej części umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Domagają się też reform w tym kraju w związku z korupcją oraz wycofania wojsk rosyjskich z Krymu. Próby przeprowadzenia tam nielegalnego referendum wywołują w Strasburgu niesamowite wzburzenie nastrojów. Ten pomysł krytykują m.in. europosłowie Sajjad Karim z Wielkiej Brytanii.
Referendum to po prostu kolejna gra Rosjan mająca na celu uzyskanie czegoś w rodzaju legitymacji dla swoich obecnych działań. Nie sądzę, aby wspólnota międzynarodowa uwierzytelniła takie referendum, czego właśnie Rosjanie by chcieli.
Profesor Mirosław Piotrowski z Polski.
Niestety obecna sytuacja na Krymie jest pochodną polityki Unii Europejskiej, jej niezdecydowania. Nadal trwa spór o ustalenie status quo, czyli punktu, do którego można się odnieść. unieść. W gąszczu tworzonych niejasności Putin zdecydowanie zajmuje Krym, a Unia Europejska na razie tylko debatuje.
Unia Europejska chce jak najszybszego zakończenia eskalacji konfliktu na Ukrainie. Pytanie, czy fakt, że Rosja jest, jak podkreślono podczas parlamentarnej debaty, kluczowym dla niej partnerem strategicznym, nie powstrzyma odważnych działań Unii Europejskiej w perspektywie średnioterminowej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Sytuacja na Ukrainie była także przedmiotem konsultacji w Warszawie szefów rządów Polski i Niemiec, Donalda Tuska i Angeli Merkel. Na konferencji po spotkaniu podkreślali, że są za możliwie szybkim podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Może to nastąpić na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że należy rozważyć drugi etap możliwych sankcji dla Rosji, w tym zamrożenie aktywów i nieudzielenie wiz określonej grupie osób. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zostanie utworzona wspólna polsko-niemiecka misja pomocy organizacyjnej dla Ukrainy. Pomoc ma dotyczyć między innymi naprawy systemu finansowego. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, ocenił, że nadal są to obietnice powtarzane od dawna.
Być może teraz pani Merkel, kiedy dostrzegła, że ma do czynienia z 19-wiecznym politykiem w Moskwie, będzie starannie konsultowała się z krajami takimi jak Polska. Przyrzeczenia w tej chwili, zapewnienia na temat sankcji rosyjskich. No w dalszym ciągu to są teoretyczne rozważania, nic nie zostało zdecydowane, natomiast Rosja postępuje w swojej agresywnej polityce, zmiany na Krymie postępują. Wielu spodziewa się dalszych posunięć, być może wobec kontynentalnej części Ukrainy i wydaje mi się, że te słowa raczej Putina nie powstrzymają. Oczekujemy na działania, a nie na kolejne słowa, kolejne przyrzeczenia.
Rosyjska armia wciąż koncentruje się na wschodniej granicy Ukrainy, a liczba jej żołnierzy wzrasta, oświadczył wicepremier Witalij Jarema na posiedzeniu ukraińskiego rządu. Prorosyjski premier Krymu oświadczył z kolei, że ruch w porcie lotniczym Symferopola na terenie Autonomicznej Republiki Krymu będzie ograniczony do poniedziałku. W niedzielę na Krymie zaplanowano referendum, w którym mieszkańcy Półwyspu zdecydują o ewentualnym przyłączeniu Krymu do Rosji. Nie ma porozumienia rządu i przedsiębiorców w sprawie skupu trzody ze strefy buforowej wokół granicy białoruskiej, gdzie wykryto występowanie wirusa ASF u dzików. Minister rolnictwa nie wyklucza utylizacji przerośniętych tuczników. Rolnicy zapowiadają protesty. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa minister Stanisław Kalemba poinformował, że jego resort rozważa utylizację przerośniętych sztuk tuczników wieprzowych ze strefy buforowej wokół granicy białoruskiej. W miejscu tym wykryto występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików. Minister wyjaśnił, że do takiego kroku skłania fiasko rozmów z wielkimi przetwórcami, którzy nie zdecydowali się na skup mięsa ze strefy buforowej w ramach uzupełnienia rezerw Agencji Rezerw Materiałowych. Głos zabrał też Leszek Wereda, przedstawiciel protestujących rolników powiatu łosickiego.
Zostaliśmy zostawieni sami sobie. Ludzie mają po kilkaset sztuk świń, które w tej chwili ważą 150-200 kg, które same dawno siebie zjadły. I ciekawy jestem, kto tym rolnikom za te świnie zapłaci. Druga sprawa. Chcę tu wszystkich zapewnić, że w Polsce, ani na wschodzie, ani na zachodzie nie ma pomoru świń. Ten pomór to jest w gabinetach. 3 tygodnie jeździmy ze spotkania na spotkanie i słuchamy, spotykamy się, rozmawiamy, coś tam się dzieje, Bruksela, Warszawa, Łosice. Był pan minister, wiceminister w Łosicach. I co pan nam obiecywał tydzień temu? Że ruszy skup, że wszystko będzie dobrze. Co ruszyło? Figa z makiem, nic nie ruszyło. Chłopy na drogi musieli wyjść. To się ruszyło.
Rolnicy blokują dwie drogi krajowe w województwie mazowieckim. Blokada krajowej 19 w Łosicach trwa od wtorku, zaś krajową 2 w miejscowości Chromna w powiecie siedleckim zablokowano w środę po południu. Planowane są też inne protesty, w tym blokada drogi A2 Siedlce-Terespol. Nie będziemy przepuszczać żadnego tira. Koniec, żarty się skończyły, zapowiedzieli rolnicy. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do wszystkich klubów sejmowych o poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie zajmował się w środę Sejm. Wcześniej posłowie wysłuchali informacji ministra edukacji o stanie przygotowań do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. To rodzice, a nie urzędnik, mają prawo decydować, kiedy ich dziecko pójdzie do szkoły, powiedział poseł Kazimierz Michał Ujazdowski, były minister kultury.
To jest ostatnia szansa na wycofanie się ze złej decyzji, jaką jest przymus pójścia do szkoły dzieci w wieku 6 lat. My stawiamy tę kwestię w dwóch sferach, w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jako kwestię zasad. Tak? Rodzic, a nie urzędnik wie lepiej. Dlatego to obywatele, także rodzice jako obywatele powinni rozstrzygnąć w referendum tę kwestię i zapobiec złemu prawu. Kwestia faktów. Tak? Ten system sypie się na naszych oczach, wywołuje mnóstwo złych skutków. Krzywdzi rodziców i krzywdzi dzieci.
W listopadzie ubiegłego roku Sejm większością głosów koalicji PO-PSL odrzucił 1 000 000 podpisów złożonych pod referendum w sprawie obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Dziś będzie to powiedzenie sprawdzam, mówi szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
Niektórzy spośród polityków, którzy wówczas zagłosowali za odrzuceniem z koalicji rządowej, twierdzili, że tak uczynili dlatego, że ten wniosek obywatelski składał się z 5 pytań. Że oprócz obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich sprawy dotyczyły także likwidacji szkół na przykład, a także innych kwestii, problemów, które trawią polską oświatę. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, że sprawdzimy intencje tych, którzy twierdzili, że głosują przeciwko temu wnioskowi, dlatego że jest tam szereg pytań. I złożyliśmy wniosek o referendum odnośnie jednej kwestii, zasadniczej kwestii.
Głosowanie nad projektem PiS-u zaplanowano na piątek. Parlament Europejski odrzucił rezolucję w sprawie swobody przepływu pracowników. Przyjęcie dokumentu wymusiłoby na unijnych krajach uznanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych. Lobby LGBT pod pretekstem swobodnego przepływu pracowników zamierzało wymusić także honorowanie dokumentów stwierdzających adopcję dziecka czy zmianę płci. Na wynik głosowania mogła mieć wpływ akcja zbierania podpisów pod protestem w tej sprawie zainicjowana przez fundację Citizen Go, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Prosiliśmy europarlamentarzystów o to, aby zagłosowali przeciwko temu projektowi i aby poparli poprawkę numer 64, to jest projekt alternatywnej rezolucji złożony w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. To jest projekt, który kompleksowo opisywał tę sytuację i który jest dla nas zdecydowanie korzystny. Ten projekt został przyjęty, a groźny projekt rezolucji został odrzucony. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję. To jest ponad 20 tysięcy osób z Polski, ale też dziękujemy tym parlamentarzystom, zwłaszcza Polakom, którzy zagłosowali przeciwko.
Projekt rezolucji byłby sprzeczny z polskim prawem oraz z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Unii Europejskiej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.